Myślę, że to jest dobry dzień na słuchanie Bożego Słowa. Wiecie dlaczego? Bo pogoda jest taka prawie jak w Izraelu. I skóra taka coraz ciemniejsza się robi. Są sprzyjające warunki do tego, żebyśmy się spotkali, żebyśmy byli w dobrych humorach. Myślę, że ciśnienie też nie jest za niskie, więc może spać się nawet nie będzie chciało po ciężkim dniu pracy. Cieszę się, że możemy tutaj razem być. To jest naprawdę przywilej móc z wami trwać przed Bogiem. Nie tylko spotkać się, zobaczyć wasze twarze, uścisnąć wasze dłonie, ale żebyśmy mogli razem w jedności tutaj być. Bo myślę, że to jest naszym celem. Chciałbym przywitać wszystkich tych, którzy zawsze przychodzą w środy. Jesteście naprawdę cenni i chciałbym, myślę, w imieniu wszystkich kaznodziejów podziękować za wasze wsparcie. Wiecie, mówić do pustych ławek, myślę, jest też innym uczuciem, ale kiedy wiemy, że nasza służba może wydawać pewne owoce, przynosić pewne owoce, myślę, że to też jest inaczej, dlatego dziękuję wam. I dziękuję też osobom, które może nie zawsze przychodzą w środę. Wierzę, że zostaniecie na dłużej. Chciałbym zacząć dzisiaj od dwóch historii. Lubicie słuchać historii? Myślę, że one lepiej zapadają w pamięci. Niedawno je usłyszałem. Mam nadzieję, że ich nie przekręcę, bo to są bardzo cenne historie. Pierwsza z nich dotyczy pewnego małżeństwa. To małżeństwo miało, można by powiedzieć po ludzku, pewne trudności albo niesprzyjające okoliczności. Za każdym razem, kiedy postanowili sobie kupić nową rzecz, to ta rzecz jak na złość zaraz się psuła. Czy są tutaj jakieś nieśmiałe osoby, które nie do końca lubią kłócić się o swoje? Ktoś się przyznał, dobrze. Przełamujemy tutaj też nieśmiałość, super. Więc ta rodzina za każdym razem, kiedy kupiła coś nowego, wiecie, to kosztuje. Jeszcze jeżeli jest to elektronika albo sprzęt kuchenny albo coś, gdzie musimy jeszcze czasami brać to na raty i to się psuje. I za każdym razem oni doświadczali takich sytuacji. I z racji, że głupio im było chodzić i za każdym razem reklamować ten produkt i przychodzić i przechodzić przez ten cały, wszystkie formularze, formalności, stwierdzili, że nie będą tego robić. Ale pobudziło ich to do tego, żeby może spróbować naprawić to samemu. Wiecie, ludzie dookoła mówili, ale wy macie pecha. Dlatego, że co chwilę wam się coś psuje. Jesteście ludźmi wierzącymi, przecież powinno być błogosławieństwo w waszym domu, ale macie nieszczęście. Kiedyś mówiliśmy kazanie na temat, że słowa mają moc. Nie mówmy, mamy pecha, że mamy źle. Ale idźmy dalej z historią. Przez to, że wszystko im się psuło, a byli na tyle nieśmiali, żeby nie dochodzić swoich praw konsumenta, zaczęli naprawiać te rzeczy. I przez wiele, wiele lat takiego naprawiania okazało się, że osoba, która to robiła, doszła do naprawdę dużej wprawy. Więc po pewnym czasie, kiedy zaczęła podejmować się jakichś innych napraw, myślę, że każdy facet po części jest złotą rączką, ale ten akurat urósł do pewnego poziomu. Jego żona mi się była z niego dumna. I wiecie, i po kilku latach, kiedy obejrzeli się wstecz, mówią, słuchaj, przez to, że nam się tyle rzeczy psuło, to doszliśmy do tego miejsca, że ty teraz potrafisz wszystko naprawić. Ale musiałeś mieć pobudkę do tego, żeby chcieć się nauczyć. Więc poniekąd to doświadczenie i też po części nasz charakter dzięki tej sytuacji albo tym sytuacjom mógł ulec zmianie, bo mieliśmy pobudkę do tego, żeby coś z tym zrobić. Tematem dzisiejszego kazania będzie poniekąd kontynuacja niedzielnego. Jak zachowujemy się w sytuacjach, w doświadczeniach, które Bóg dopuszcza do naszego życia. Przechodziliśmy kiedyś przez trudną sytuację, przez coś, co było dla nas wyzwaniem, czymś nowym, czymś trudnym i mogliśmy wtedy mówić, jakie słowa najczęściej wypowiadamy w takich sytuacjach. Boże, czemu mnie to spotkało? Za jakie grzechy? Dlaczego muszę przechodzić przez te wszystkie rzeczy? A ci niewierzący sąsiedzi, to im się nigdy kosiarka nie zepsuje. Zawsze ptaki omijają jego samochód, a ja tutaj biedny chrześcijanin, wierny i pokorny, staram się ze wszystkich sił i jednak spotykają mnie takie trudności. Boże, dlaczego? Ale możemy zachować się też inaczej. możemy zachować się tak jak pewien rolnik. I tu przychodzimy do drugiej historii. Był sobie pewien rolnik w czasach, powiedzmy, II wojny światowej. I ten rolnik mieszkał na wsi i był dosyć biedny. Jeżeli kiedykolwiek mieliście trudną sytuację finansową, gdzie jedna osoba pracowała i od jej zarobku zależało to, czy rodzina będzie miała co jeść, czy nie, to wiecie, jak duża odpowiedzialność spoczywa na barkach tej osoby i jak duże napięcia mogą rodzić się w momencie, kiedy podstawowe potrzeby nie są zaspokajane. Ten rolnik był jedynym żywicielem rodziny i mógł utrzymywać ją dzięki jednemu koniowi, którego miał. Był to silny koń, który był użyteczny na wielu różnych polach. Ale pewnego dnia był tak silny wiatr, że ten wiatr otworzył drzwi do stajni, w której ten koń był, przez co ten koń uciekł. I następnego dnia przybiega do niego sąsiad, do tego farmera i mówi: o, jakie nieszczęście. Był tak silny wiatr i uciekł ci koń. Jak ty teraz będziesz utrzymywał swoją rodzinę? A on tak na niego popatrzył i powiedział: szczęście czy nieszczęście? Po jakimś czasie okazało się, że ten koń miał bardzo silny charakter. Wiecie, że zwierzęta mają naturę stadną i są samce alfa i są inne jednostki. To był samiec alfa. Więc kiedy wyjechał, uciekł, można by powiedzieć, spotkał kilka innych koni, które też pouciekały i sprowadził je do zagrody tego farmera. Nieszczęście okazało się być szczęściem. I na drugi dzień to samo pukanie do drzwi. Sąsiad przybiega i mówi: sąsiedzie, jakie szczęście cię spotkało. Miałeś jednego konia, a tak za darmo masz teraz więcej. A farmer popatrzył, uśmiechnął się w ten sam sposób. Wiedział: szczęście czy nieszczęście? Za jakiś czas stwierdził, że coś z tymi końmi trzeba zrobić. Więc jego syn, najstarszy syn, a wiecie, jak cenni są pierworodni, szczególnie kiedy mają odziedziczyć rolę, ciężko pracować, dużo od nich zależy. Postarał się te konie ujeździć. Jeżeli próbowaliście kiedyś konia ujeżdżać, to jest to dosyć niebezpieczne. Szczególnie jeżeli te konie są, wiecie, pełnej krwi, silne. Jeżeli to są jeszcze ogiery, a w pobliżu są klacze, to daj spokój. I tak właśnie się stało, że jego najstarszy syn upadł i złamał nogę. Przybiega sąsiad, który to zobaczył i mówi: oj, sąsiedzie, jakie wielkie nieszczęście. Twój syn spadł i złamał nogę. Nie będzie mógł ci teraz pomagać. Może kosztować cię leczenie. Teraz farmer popatrzył na niego i wiecie, co powiedział. Szczęście czy nieszczęście? Za jakiś czas akurat komisja rekrutacyjna do wojska przechodziła przez jego wieś i zaciągali młodych ludzi na front. Ale z racji, że jego syn miał złamaną nogę, nie mogli go wziąć. Bo jaki jest pożytek z niewykształconego młodego chłopaka, który nie może nawet dotrzymać kroku pozostałej części oddziału. Więc go nie wzięli. Pominęła go ta komisja poborowa. I przybiega sąsiad i mówi: sąsiedzie, jakie wielkie szczęście cię spotkało. Twój syn nie poszedł do wojska. A farmer powiedział: szczęście czy nieszczęście? I na tym historia się kończy. Myślę, że tych przykładów mogłoby być więcej. Ale jaki z tej historii jest morał, moi drodzy? Taki, że w momencie doświadczenia, jeżeli patrzymy tylko kawałek do przodu, może nam się wydawać, że jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji. Że Bóg, można powiedzieć, nas pokarał czymś. Że dopuścił coś tak trudnego, z czym my nie potrafimy sobie poradzić. Gdzie naprawdę moglibyśmy iść szybko do przodu, a tu się okazuje, że kolejna kłoda znajduje się pod naszymi nogami. Ale jeżeli popatrzymy do przodu, mamy ufność i nadzieję, a także życiową mądrość, to wiemy, że często nawet największe nieszczęście może obrócić się w błogosławieństwo. Jak wiele zależy od naszej perspektywy. Żeby nie cieszyć się za szybko, kiedy nam się coś tylko zacznie udawać. Żeby nie ufać od razu ślepo, ale żeby być spokojnym, cierpliwym, ufać Bogu i wypowiadać słowa błogosławieństwa. Żeby mówić, tak wierzę, że Bóg się zatroszczy. Wierzę, że będzie dobrze. Wierzę, że On mnie nie opuści, bo jeżeli czytamy Biblię, to takie obietnice tam znajdujemy. I chcę się tych obietnic trzymać. Kiedy znajdujemy się w trakcie doświadczenia, czytacie psalmy? Ja lubię psalmy, a kiedyś to już w ogóle bardzo lubiłem. Rodzice kazali mi czytać Biblię, jak byłem mały i mówili mi, słuchaj, czytaj teraz, póki masz chłonny umysł, bo później będziesz czytał i nie będziesz w stanie zapamiętać. Myślę, że też dlatego na szkółce uczyliśmy się tylu różnych wersetów. Kiedy jest dziecko małe, to szybko chłonie. Więc jeżeli miałem przeczytać 3 rozdziały dziennie, to wiecie, wynalazłem kilka takich fajnych psalmów po 8-9 wersetów. Super, halleluja. 5 minut z głowy. Przeczytałem 3 rozdziały. Nie wiem, czy psalm można nazwać rozdziałem, ale się liczyło. Ale teraz patrzę z innej perspektywy i też psalmy lubię. Kto jest najpopularniejszym psalmistą? Dawid. Przechodził przez trudne sytuacje? Przechodził. A jak pisał w psalmach? Jak śpiewał? Wołał do Boga, do Jego nadziei, do Jego Wybawiciela. I nawet jak mu było trudno i mu było źle, to przychodził i potrafił złożyć Bogu dziękczynienie, potrafił oddać Mu chwałę i powierzał Jemu swoją przyszłość. Bo wiedział, do kogo należy. Wiedział, czyim jest dzieckiem. Więc wołał do Pana. Ale szkopuł tkwi w tym, że on nie tylko podczas problemów do Niego wołał. On miał dobrą relację z Bogiem na co dzień. I w nieszczęściu, i w szczęściu. Jeżeli macie współmałżonka, albo mieliście kiedyś ślub, to wiecie, jakie są słowa przysięgi. I w szczęściu, i w nieszczęściu, i w zdrowiu, i w chorobie. Dawid trwał przy Bogu też w ten sposób. Więc kiedy doświadczamy różnych trudnych sytuacji, mamy przepis na to, co robić. A jeżeli doświadczenia jeszcze w tym momencie nie ma, to nie znaczy, że powinniśmy spocząć na laurach i się cieszyć, że jest spokój. Bo mówi się, że cisza jest przed czym? Przed burzą. I zawsze, nawet jeżeli przez dłuższy czas mamy spokój, wszystko się zaczyna układać, to powinniśmy przygotowywać się już, modlić i walczyć o każdy kolejny dzień, żeby przygotować sobie wyjście nawet z najtrudniejszej sytuacji, żeby zbudować swoją wiarę, żeby zbudować pewną historię z Bogiem, że skoro pomógł mi tu, to pomoże mi i teraz. Jeżeli będziemy pamiętać te świadectwa, te rzeczy, które Bóg uczynił w naszym życiu, to będziemy mieli się czego uchwycić, kiedy przyjdzie kolejna próba. Myślę, że Dawid o tym pamiętał, bo niejednokrotnie pisał o tym i wtedy mnie nie zapomniałeś, więc i teraz do Ciebie wołam i oczekuję na Twoją pomoc. Można powiedzieć, że troszkę wykręcał Bogu rękę, bo mówił, musisz mnie wyratować, musisz przyjść, ale jego serce było prawe. Jego serce było wedle serca Boga. Więc mamy przepis numer 1. Dlaczego w ogóle Bóg dopuszcza do nas doświadczenia i próby? Wiecie może? Niektórzy nie lubią tego, że to Bóg dopuszcza. Przecież to wszystko zło od szatana pochodzi. Ale zaraz przytoczę kilka przykładów, gdzie naprawdę napisane jest, że jednak Bóg dopuszcza doświadczenia. Po co? Po to, żeby czynić z nas lepszych ludzi. Żeby konfrontować, łamać nasz charakter. Chcemy być lepsi? Modlimy się. Boże, tak bardzo chcę bardziej kochać ludzi. Wiecie, co to znaczy? Ja tak myślałem, że to jest takie super słowo. Boże, daj mi bardziej kochać ludzi. I gdy zacząłem poznawać takie, za przeproszeniem, zołzy, takich maruderów, takich ludzi, którzy przychodzili i zaczęli wylewać na mnie wszystkie swoje żale. Przychodzili i tak jakby nie czytali, że to do Boga mają przyjść i zrzucić swój ciężar, to przychodzi Dawid, masz. I mówi, Boże, za co? Dlaczego takich ludzi? Dlaczego nie takich, którzy mnie wezmą, pociągną, popchną, którzy mnie doładują? Chciałeś kochać bardziej ludzi? No to masz teraz okazję. Jak takiego pokochasz, słuchaj, wszystkich będziesz kochał. Więc czasami nie wiemy, o co prosimy. Nie jest to proste, ale potrzebujemy stawać się coraz lepsi. I to przyprowadza mnie do pierwszego biblijnego przykładu. Pamiętamy historię, kiedy naród izraelski wyszedł na pustynię, Dlaczego tam tyle trwał? Dlaczego musiał przechodzić przez różne doświadczenia? Dlaczego musiał ufać Bogu na każdym kroku? Doświadczali znaków i cudów, ale Biblia określa ich jako ludzi twardego karku. Co to znaczy człowiek twardego karku? Ilekroć by nie dostał po głowie, to zawsze będzie dalej trwał. Nie ukorzy się. Izraelici nie chcieli się ukorzyć, nie uczyli się na błędach. Więc czasami Bóg wpuszcza nas na pustynię, że kiedy dojdziemy do miejsca, gdzie jest ziemia obiecana, gdzie są te rzeczy, o które prosimy, o które walczymy, o które modlimy się tak długo, żebyśmy weszli tam gotowi. Pewnie opowiadałem już kiedyś ten przykład, że o swoją żonę modliłem się już od 12 roku życia. Planuję ślub w przyszłym roku, także jest dobrze. I wiecie, dostałem to, o co prosiłem. Przygotowywało się to przez jakiś czas, ale po drodze trafiły się jakieś różne związki. A trzeba było zobaczyć, porozmawiać, czy jesteśmy dopasowani, czy nasz charakter, nasze zainteresowania, czy nasze poglądy na finanse, rodzinę, na Boga są te same. I wiecie, i nawet jak się bardzo starałem, to nie zawsze mi to wychodziło. I się pytałem, Boże, taka ładna była, czemu nie wyszło? Taka fajna się wydawała. I nagle tutaj coś się zaczęło sypać. Dlaczego nie może być już teraz ta właściwa? A Bóg mówi, bo nie dam ci skarbu, który od razu zranisz. Po co mam ci dawać coś tak cennego, co ma ci starczyć na całe życie, a ty w pierwszy miesiąc potrafisz to zepsuć? Oj, nie lubię słuchać takich słów od Boga, ale są prawdziwe. I dzięki temu mogłem wykonać nad sobą pewną pracę. Bóg mi pokazywał, czy osobiście, czy przez innych ludzi, pewne rzeczy, które powinienem zmienić w swoim życiu. I wierzę, że teraz się uda. Że teraz jestem na tyle gotowy, żeby już razem z nią pracować, żeby nasz związek był udany. Dlatego Bóg czasami nie wprowadza nas do ziemi obiecanej od razu, bo od kiedy byśmy weszli, to okazuje się, że od za dużych winogron można dostać zgagi. I co? A że te duże twierdze, to przecież trzeba tyle sprzątać. Tyle ludzi musi to oporządzać. Dostaniesz od Boga dom 300 metrów kwadratowych. Halleluja Boże, taka hacjenda, super. A później, Boże, kto to posprząta? Potrafimy nawet z błogosławieństwa zrobić coś, co jest dla nas przykre. Dlatego, że nie potrafimy się tym cieszyć, jeżeli otrzymamy to w niewłaściwym momencie. A co się stało z Jonaszem? Też musiał swoje przejść. Bóg dał mu ważne zadanie. Ale czy nie było innych proroków? Byli. Ale to Jonasz musiał się czegoś nauczyć. Że on wcale mądrzejszy od Boga nie jest. Że on nie powinien uciekać od obowiązków. Że nie powinien być leniwy. Że nie powinien się wymądrzać. I trzeba było go zamknąć w brzuchu ryby, gdzie na pewno nie było za przyjemnie, żeby z tej lekcji coś wyciągnął. Czy wykonamy powierzone zadanie? A kiedy Jezus był na pustyni? Wiecie, co czytamy wtedy? Mateusza, 4 rozdział, 1-3 wersety. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 1-3 wersety. Moglibyśmy też z Łukasza czytać, ale Mateusz jest bliżej. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel. Do tego momentu. Jaki jest pierwszy werset? Jak ja go przeczytałem, to naprawdę musiałem go przeczytać 3 razy, zanim do mnie dotarło, co tam jest napisane. Wtedy Duch, kto? Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Wcześniej czytając ten fragment mi się wydawało, Jezus poszedł na pustynię zbliżyć się do Boga, przygotować się w poście i w modlitwie do wejścia w okres cudów. Ale tutaj Duch go posłał. To nie było tak, że mu się zachciało nagle pójść na pustynię i przez 40 dni nie jeść i nie pić, bo to przecież jest takie przyjemne. Duch go zaprowadził po to, żeby przeszedł ostatni test przed tym, co miało nadejść. Przed czasem cudów i działania Ducha. Wielokrotnie słyszałem przypadki, gdzie znani mówcy robili sobie dłuższy post i dopiero po tym poście przychodziły pewne przełomy do ich życia. Nie mówię, że to klucz tkwi w niejedzeniu czy niepiciu, ale myślę, że chodzi w czasie, jaki potrafimy Bogu poświęcić. Że potrafimy ponieść pewne wyrzeczenia. Mniej tego, a więcej Boga. Mniej internetu, mniej telewizji, mniej innych rzeczy, więcej Boga. Przybliżyć się, żeby ten przełom przyszedł, bo on nie przychodzi za darmo. Trzeba pewną cenę zapłacić. Ale za to w Ewangelii Łukasza na koniec też tego fragmentu, kiedy Jezus był kuszony na pustyni, napisane jest tak, że on wyszedł w mocy, w pełni mocy Ducha. 40 dni musiał się zmagać, musiał być kuszony. Zostały sprawdzane jego priorytety, czy aby na pewno jest gotowy na to, co ma nadejść. Ale później, kiedy zdał ten egzamin, poszedł już jak burza. Był gotowy, zdał egzamin. Jeżeli przejdziesz przez okres prób i doświadczeń i zdasz egzamin, to Bóg otworzy przed tobą nowy rozdział. Pytanie, czy ty na ten nowy rozdział jesteś gotowy? Czasami czekamy na ten test. Czekamy i czekamy, a Bóg mówi, słuchaj, jak masz podejść do Niego nieprzygotowany, to lepiej, żebyś poświęcił jeszcze trochę czasu na naukę. Czy ty jesteś na pewno chętny, żeby go wziąć? Maturzyści ile się uczą do matury? No niektórzy wtedy, kiedy kwitną kasztany, ale o nich jest pewne powiedzenie. Myślę, że ci, którzy uczyli się tak, żeby ją zdać, żeby wejść w przyszłość z nadzieją, że się dostaną na te uniwersytety czy inne uczelnie, na które chcą, uczyli się dłużej. Ile ten okres nauki będzie trwał, zależy od nas w dużej mierze. Na ile jesteś gotowy pójść, na ile jesteś gotowy zapłacić cenę, na ile chcesz się uczyć. W niedzielę mówiliśmy też o Hiobie. Co gdyby zabrakło przy nim jakiegokolwiek przyjaciela, jakiejkolwiek porady, pocieszenia? Znajdujemy się sami w takich sytuacjach? A może podam taki przykład. Kiedy ktoś przechodzi przez pewien kryzys finansowy, albo kiedy ktoś rozbił samochód, albo kiedy komuś ktoś bliski zachorował, to czy możemy liczyć na współczucie nawet osób niewierzących? Myślę, że tak, bo te problemy są na tyle powszechne, że dotykają i wierzących, i niewierzących. Ale w momencie, kiedy próbujesz odebrać coś od Boga, kiedy chcesz usłyszeć Jego głos, kiedy jesteś na rozdrożu i kiedy masz jakiś dylemat i oczekujesz, że Bóg ci odpowie, a nie słyszysz tego głosu, to pójdziesz do niewierzącego sąsiada czy kolegi i powiesz, słuchaj, wołam do Boga już tyle czasu i nie słyszę odpowiedzi. A ten człowiek najczęściej przyjdzie i popatrzy, człowieku, o czym ty do mnie rozmawiasz? Jeżeli nie mamy obok siebie kogoś, kto rozumie nasz system wartości, kto rozumie nasz sposób postrzegania świata, to możemy zwierzyć się nawet z tych problemów. Możemy się otworzyć, a ci ludzie mogą nie zrozumieć. Dlatego chciałbym wam dać taką fajną radę. Wiecie, jak uczą na lekcjach pierwszej pomocy? Kiedy coś się dzieje i wiecie, że potrzeba zareagować, to co powinna osoba krzyczeć? Żeby zwrócić uwagę tłumu. Pali się, tak? Uwaga, pomocy. Ale wiecie, że udowodnili, że to nie jest wcale takie skuteczne? Dlaczego? No bo jak rzucisz takie hasło, a wokoło jest 50 osób, to każda z tych 50 liczy, że to jest do tej obok. A bo ja nie mam skończonego kursu pierwszej pomocy, a ja nie wiem, może mnie pociągną do odpowiedzialności prawnej. Były już takie sytuacje, że ktoś poszedł udzielić komuś pierwszej pomocy, a później dostał pozew do sądu o molestowanie seksualne. Różne rzeczy się dzieją, a w głowach ludzi zaczynają się różne procesy. Co należy krzyczeć? Pan w siwych włosach, proszę pomóc. Pan w czapce z daszkiem, proszę przyjść i pomóc. Dlaczego to działa? Dlatego, że już nie ma wątpliwości, czy to do ciebie, czy to do osoby obok. Dlatego, kiedy jest pewien problem, kiedy przeżywasz trudny czas, możesz przyjść do pastora, czy do osoby mówiącej ogłoszenia i powiedzieć, potrzebuję modlitwy. Czy Kościół może się o mnie modlić? I powiem tak, może się modlić. Tylko może się pomodlić w niedzielę, ale nie gwarantuje, że każda osoba, kiedy pójdzie do domu, będzie klęczała i wołała o twój problem. Natomiast, kiedy podejdziesz do na przykład siostry Halinki i powiesz: siostro kochana, czy możesz się o mnie pomodlić, bo mam taki i taki problem? Jeżeli siostra będzie na tyle otwarta i będzie dysponowała chwilą wolnego czasu w swojej modlitwie, myślę, że wspomni na twój problem i wstawi się za tobą, a później może nawet jeszcze zadzwoni do ciebie i zapyta się, czy pomogło, czy mam modlić się dalej, czy mam już dziękować Bogu za zwycięstwo. Prawda, siostro? Amen. A jeżeli nie będzie miała czasu, to jest na tyle odważna, że powie: wybacz, ale akurat teraz mam tyle na głowie i jestem tak rozbiegana, że nie ma szans, że się skupię na tym. Bo jesteśmy szczerzy. A kłamstwo to prawie jak czary w Biblii, taki sam grzech. Więc podejdź do osoby, której ufasz, która wiesz, że może cię wysłuchać, i powiedz: czy możesz się o mnie pomodlić? Bo ja wierzę, że modlitwa choćby jednego sprawiedliwego może uczynić wiele. Czytamy list Jakuba? Czytamy. Mieliście kiedyś zmartwienie, że przyjdzie na was takie doświadczenie, że nie wiecie, czy sobie poradzicie? Ja miałem niejednokrotnie. Zastanawiałem się: Boże, przecież ja nie jestem gotowy, żeby przejść przez coś takiego. A jeżeli muzułmanie przyjadą do Polski i zaczną wywalać drzwi do domów, to co ja zrobię? Co z tym przykazaniem nie zabijaj, tak? Co z tym przykazaniem miłuj bliźniego i nieprzyjaciół i w ogóle? Wiecie, mój tato opowiedział mi kiedyś taką historię ze swojego życia, jak on zmagał się z tym tematem. I postanowiłem, że nauczę się z jego historii, a nie będę musiał sam później z tym żyć. Więc historia brzmiała tak. Kiedy modlił się, przyszły do niego takie myśli: Boże, ja cię tak kocham i nie chcę kochać nikogo innego bardziej niż ciebie, no bo wtedy nie byłbym ciebie godzien. Ale jeżeli ktoś przyjdzie i będzie chciał zrobić krzywdę mojej małej córeczce, bo Eunika była wtedy malutka, małe dzieci są bezbronne. Co ja wtedy zrobię? Jak mam się zachować? Co mam zrobić z tym człowiekiem? I chodził przez tydzień czasu i po prostu chyba przez to osiwiał po części. Zastanawiał się, modlił i Bóg w końcu dał mu odpowiedź. Wiecie, czasami odpowiedzi na trudne nawet rzeczy są bardzo proste. Odpowiedź leży w 1 Koryntian 10 rozdziale i 13 wersecie. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Dlaczego Hiob przechodził przez tak trudne rzeczy? Bo na początku Księgi Hioba czytamy o nim świadectwo, że to był najsprawiedliwszy, że to był człowiek, który był sercem blisko Boga. Bóg wiedział, że Hiob da radę. Więc jeżeli przychodzi do ciebie trudny czas, to wiedz, że masz wszystkie potrzebne umiejętności i narzędzia, żeby sobie z tym problemem poradzić. Tu masz gwarancję. Jeżeli wierzysz Bogu, jeżeli będziesz przejmował Jego perspektywę, a nie skupiał się tylko na tym, co ty widzisz swoimi oczami, jakkolwiek trudne by to nie było, wyjdziesz z tej sytuacji, bo taka jest obietnica. A jeżeli masz problem, to tu jest Kościół, który pomoże ci zachować dobre morale. Żebyś nie podupadał, nie podupadała na duchu. Bo po to jest rodzina, żeby przyjść i dzielić się zarówno dobrymi rzeczami, jak i trudnymi rzeczami. Dlatego też wierzę, że mamy tutaj przestrzeń na składanie świadectw i też na prośby, jakie przedkładamy przed Boży tron. I razem w jedności możemy się z nimi zapoznać i przedstawić je Bogu. Na tym chciałbym zakończyć to słowo. Wierzę, że będziemy dyspozycyjni, że będziemy zwracali uwagę jedni na drugich, że będziemy patrzyli sobie głęboko w oczy, ale nie po to, żeby szukać tam ukrytego piękna, szczególnie jeżeli macie współmałżonków, może być to niekoniecznie dobrze postrzegane, ale żeby popatrzeć, czy nie ma tam smutku, czy nie ma tam żalu. Jeżeli ktoś jest introwertykiem, wiecie, dla niego wyjście i powiedzenie, z czym on się zmaga, jest naprawdę trudne. Tak już jest. Może pracować nad swoim charakterem, ale jest, jaki jest. A Bóg kocha każdego. Bez względu na to, w jakim miejscu i kim jest. Więc bądźmy na siebie otwarci. Służmy sobie nawzajem. Jesteśmy wszyscy Bożymi sługami i Bożym kapłaństwem. Więc módlmy się o siebie. Nawet jeżeli ktoś nie ma problemu, możesz podejść i powiedzieć: bracie, chcę się o ciebie pomodlić. Albo modliłem się o ciebie. Wiecie, jak to fajnie działa? Ktoś mówi: o mnie? Pamiętałeś o mnie? Przecież kim ja jestem, żeby o mnie pamiętać? Ale przyjdziesz i powiesz: słuchaj, pomodliłem się i wierzę, że Bóg będzie ci błogosławił. Wiecie, jak to fajnie działa. Więc zachęcajmy. Mamy być zachętą, żeby pójść dalej, potrzeba nam siły. A gdzieś tą siłę musimy zdobyć i wierzę, że to jest dobre miejsce, gdzie Kościół będzie zaspokajał nasze potrzeby i Bóg będzie się do tego przyznawał i będzie współdziałał. A On może wszystko. Z Bogiem.